Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan Bóg. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. I jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Oto Słowo Boże.
Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak, okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał stąd do was przejść, nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto Słowo Pańskie. Usłyszeliśmy przed chwilą słowa z księgi proroka Jeremiasza. Słowa opowiadające o człowieku, który nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. To bardzo znamienite, głębokie słowa, godne długiego i wnikliwego namysłu. Może być człowiek, który nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. To jest bardzo piękny obraz. Możemy sobie wyobrazić człowieka, który siedzi w swoim domu, albo gdzieś na ławce, w parku. Przychodzi szczęście, najgłębsze, szczero złote szczęście. najgłębsze, najlepszego gatunku, a on nie dostrzega, nie zauważa, że przyszło do niego szczęście. Wolą Boga wobec człowieka jest to, żeby człowiek był szczęśliwy. Często pytamy o to, czy wypełniamy wolę Bożą, czy taka jest wola Boża odnośnie do mojego życia. Najbardziej głęboką i istotną wolą Boga względem naszego życia jest to, abyśmy byli szczęśliwi. Jeśli mówimy do Boga: Ojcze, Ojcze nasz, no to jaka jest wola Ojca? Jeśli ktoś z was ma syna albo córkę, to jaka jest Twoja wola względem swojego dziecka? Żeby był szczęśliwy. Czy będzie profesorem na Uniwersytecie w Cambridge, czy będzie ministrem zdrowia, dyrektorem, czy nauczycielem, czy sprzątaczką w banku, rolnikiem. Największą radością ojca czy matki jest to, że dziecko jest szczęśliwe. Abyś był szczęśliwym człowiekiem. Zrób tak, abyś był szczęśliwym człowiekiem. To jest wola kochającego rodzica. Co z tego, że syn jest dyrektorem banku, że ma kilka milionów złotych rącznie czystego dochodu, jak jest nieszczęśliwym człowiekiem na granicy rozpaczy, uwikłanego w różne nałogi. Co z tego, że jest ministrem czy profesorem, jak jego życie cierpi, serce płacze, nie umie sobie ułożyć życia. Wolą kochającego ojca i matki jest szczęście dziecka. Jeśli Bóg jest naszym ojcem, to Jego wolą jest to, żebyśmy byli szczęśliwi. Gdy staniemy kiedyś przed Bogiem twarzą w twarz, po śmierci, Bóg nam postawi pytanie: czy spełniłeś moją wolę? Czy jesteś człowiekiem szczęśliwym? Czy byłeś i czy jesteś człowiekiem szczęśliwym? To, czy ktoś ma taki zawód, ile ma dzieci, czy jest księdzem, czy siostrą zakonną, jest niejako drugorzędne. Pierwszorzędne jest to, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego Bóg robi wszystko, abyśmy byli szczęśliwi. Często wysyła do nas na szczęście, tak jak w tym pięknym obrazie z księgi proroka Jeremiasza. Przychodzi do nas Jego szczęście. Bóg robi każdego dnia wszystko, co może, abyśmy byli szczęśliwi. Od początku do końca dnia. Stara się, abyśmy byli szczęśliwi. Daje nam wiele znaków swojej obecności, pomaga nam, prowadzi nas. I można tego nie dostrzec. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Co to za nieszczęście? Co to za dramat człowieka? Z wielu powodów człowiek może nie zauważyć przychodzącego szczęścia. Z bardzo wielu powodów. Jeden z powodów odsłonięty jest w dzisiejszej Ewangelii. Ta piękna przypowieść o bogatym człowieku i o Łazarzu. Jednym z powodów, który sprawia, że człowiek nie dostrzega szczęścia, które przychodzi, jest bogactwo człowieka. Bogactwo nie oznacza to, że ktoś ma dom, telewizor, ma pieniądze na studia swoich dzieci, wystarczająco dużo jedzenia. Bogactwo, o którym mówi Ewangelia, to jest takie doświadczenie, kiedy rzeczy materialne, ten symboliczna purpura, bisior, jest ważniejsza niż człowiek. Że najważniejsze w moim życiu właśnie jest ta symboliczna purpura i bisior, samochód, pieniądze, rzeczy materialne, że to jest ważniejsze niż więzi, niż osoba, że w tym niejako pokładam większą nadzieję, większy sens. A relacje z Bogiem i z człowiekiem, jeśli w ogóle są ważne, to bardzo wnikły sposób. Człowiek bogaty nie jest człowiekiem więzi. Mówimy dzisiaj, że takie właśnie tego typu bogactwo, takie obładowanie człowieka rzeczami, które pokłada tak wielką nadzieję, niszczy człowieka. Mówimy dzisiaj w psychologii klinicznej, jest takie pojęcie choroba ludzi bogatych. Pewnie każdy z was przeczuwa, o co chodzi. Ludzie bardzo bogaci, którzy cenią sobie pieniądze i inne rzeczy materialne bardziej niż przyjaźnie, rodzinę, więzi, zaczynają chorować na choroby ludzi bogatych. Stają się wewnętrznie bardzo odizolowani, nieufni, sknerowaci. Bardzo wielu ludzi wie o tym, że najbardziej hojni są ludzie ubodzy. Ludzie bogaci nie są hojni, są bardzo, w cudzysłowie, nieraz sknerowaci. dziwnie oszczędni. Najbardziej hojni i gotowi do pomocy są ludzie często najubożsi, tak jak ta uboga wdowa, która oddała ostatni grosz na jeszcze uboższych od siebie. Bardzo piękny obraz. Kiedyś w Warszawie miałem taki wykład na temat właśnie więzi, przyjaźni, relacji. I po wykładzie podszedł do mnie mężczyzna, który należy do grona najbogatszych ludzi w Polsce. No nieprzyzwoicie bogaty człowiek. Podszedł i mówi, wie ksiądz, to co ksiądz powiedział, to było bardzo piękne, bardzo głębokie, ale ja w to nie wierzę. Ja nie wierzę, że na ziemi możliwa jest taka relacja, taka więź, taka przyjaźń. Wszyscy są interesowni, człowiek człowiekowi wilkiem, nikt bezinteresownie do mnie nie przychodzi, do niego być może nie, ale nie wszyscy są tacy, on jest taki. To właśnie jego bogactwo, źle przeżywane, zniszczyło ufność do człowieka, do przyjaźni, któryś tam kolejny związek, nieudane małżeństwa. To jest jego sytuacja, że w jego serce jest bardzo odizolowane. To, co przeżywa ów bogaty człowiek, bogacz po śmierci, ta jego cierpienie, ten ogień, ta izolacja, ta przepaść między nim a ludźmi, tak naprawdę jest obrazem jego życia, jego wnętrza już za życia. W teologii wiemy, że wieczność rozpoczyna się w sercu człowieka za życia. Jakie serce za życia, taka będzie wieczność. To, co widzimy po śmierci bardzo wyraźnie, co się z nim dzieje, jak on cierpi, jaki jest odizolowany, umęczony, spragniony. Tak naprawdę jest to obraz, jaki nosił stan jego serca za życia. To był człowiek głęboko nieszczęśliwy, chociaż na zewnątrz świetnie się bawił. Znamy ludzi, którzy się na zewnątrz świetnie bawią, szybko się upijają, nadużywają alkoholu, po to, żeby zapomnieć o tym piekle, które mają w swoim sercu. I po śmierci to, co jest w sercu, staje się wszystko ogarniającą rzeczywistością. Bardzo piękny, głęboki, poruszający obraz. Właśnie tego, że właśnie taki człowiek nie zauważy szczęścia, które przychodzi. Jest niezdolny, żeby to zobaczyć. Jest jeden z powodów. Często właśnie ludzie ubodzy, prości, którzy nie mają za wiele, którzy żyją skromnie, szybciej zauważą szczęście, które przychodzi. Często misjonarze, którzy wracają gdzieś z Afryki, z Ameryki Południowej, z Azji, z krajów bardzo ubogich, prostych, mówią, że ludzie tam są szczęśliwsi. Że jak patrzą dzieciom w oczy, które często są umorusane, często nie mają pieniędzy na jakąś edukację, na piękne zabawki, piękne ubiory, ale w tych oczach tych dzieci jest więcej szczęścia, niż się patrzy w oczy dziecka w Europie. Jakbym do grobu wrócił, tak tu smutno. Przedziwne zjawisko, że właśnie ubóstwo, prostota życia bardziej otwiera na potrzeby innych, na spotkania, bo odsłania to, co jest największym naszym bogactwem i szczęściem. Szczęście, które przychodzi, przychodzi zawsze osoba. Przecież szczęście rozumiane nieosobowo nie przychodzi. Przychodzi osoba. Największym szczęściem jest dla męża jego kochana żona. Często mąż mówi do żony, żono, szczęście ty moje, ty jesteś moim szczęściem. Czy do dzieci, ty jesteś moim szczęściem, dziecko moje. Największe szczęścia to są nasze więzi, no, dobre małżeństwa, dobre przyjaźnie, nasza więź z człowiekiem i z Bogiem. Pokażcie mi większe szczęście. Jak nie szczęście pięknych, głębokich więzi. Dlatego ludzie prości, ludzie skromni są bardzo otwarci, bardzo wrażliwi na potrzeby, na budowanie tych relacji. Człowiek jest bardziej z natury swej przygotowany, żeby unieść niedomiar niż nadmiar. Czasami widzimy takie smutne babcie, które patrząc na swoje wnuki, które wszystko mają, i piękne zabawki, i swój własny pokój i pieniądze na to, co chcą, komputer, mówią, dziecko, biedy ci potrzeba, dziecko. Bieda by cię nauczyła życia. Jakby przeczuwają, że nadmiar, gdy jest za dużo, bardziej koncentruje na rzeczach, a nie osobach. Że idziesz do kogoś odwiedziny i dziecko patrzy nie na twoją twarz, tylko patrzy na twoje ręce, co mu przyniosłeś, a nie na twarz. Że przyszła babcia, dziadek, ciocia, tylko patrzy na ręce, co ciotek, ciocia przyniosła, a nie, że ciocia przyszła. bardziej cieszą rzeczy niż osoby. Zwróćcie też uwagę w tej Ewangelii na bardzo piękny, głęboki szczegół, że człowiek bogaty nie jest wymieniony z imienia. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior, ale nie znamy jego imienia. Natomiast gdy jest mowa o biednym człowieku, u bramy jego pałacu leżał żebrak imieniem Łazarz. On ma swoje imię. Człowiek bogaty nie ma imienia. Człowiek biedny ma swoje imię. Bardzo głęboka myśl ukryta jest w tym zdaniu. To znaczy, że też człowiek, który jest bogaty, który nie widzi szczęścia, które przychodzi, traci też swoje imię. Imię oznacza tożsamość człowieka, jego istotę, nie wie, kim jest, traci się, traci swoją twarz, swoje imię. Można się spotkać tylko z człowiekiem, który ma swoje imię. Imię oznacza tożsamość człowieka. Łazarz ma swoje imię. Można się z nim spotkać, można na niego podejść i powiedzieć: Łazarzu, bliski mój, przyjacielu mój. Nie wiemy, jakie jest imię bogatego, nie wiemy, jaka jest jego tożsamość. Zginął za murem swojego bogactwa. Prośmy Boga w tym dniu, w czasie tego Wielkiego Postu, właśnie o serce bardzo proste, serce wrażliwe, aby zauważało w naszym życiu, gdy przychodzi szczęście, żebyśmy my należeli do tych osób, które zauważają, gdy przychodzi szczęście. Cieszyli się najbliższymi naszymi relacjami, dbali o nie, poszerzali grono serdecznych przyjaciół, abyśmy do bliskich osób, do swojej żony, męża, dziecka, przyjaciela, znajomej, koleżanki, do Boga samego umieli powiedzieć: szczęście Ty moje, dobrze, że przyszedłeś do mnie, szczęście Ty moje, nie opuszczaj mnie, teraz i na wieki. Amen.